Dobrze. To w takim razie mamy kolejną lekcję z listu do Rzymian. Druga część rozdziału 5. Piątek. O czym była ostatnia lekcja?
O usprawiedliwieniu, o pojednaniu z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. O czym jest miłość Boża wysłana w naszych sercach?
No i czym jest?
Faktem, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby umrzeć za grzeszników. I w tym mamy usprawiedliwienie i nadzieję na przyszłą chwałę. Co potwierdza to, że mieszka w nas Duch Święty i nam to.
A co daje usprawiedliwienie?
Ale od gniewu.
Ma pokój z Bogiem.
Tak, daje pokój z Bogiem.
Dostęp do łaski przez wiarę.
Tak, dostęp do łaski przez wiarę. I ratunek przed gniewem.
Tak.
To prawda.
I uciski.
Tak.
Są z tym nierozerwalnie związane.
Tylko, że uciski są chwilowe, a chwała jest wieczna. Więc jeżeli uciski są z powodu wiary, to
jest to chluba.
Tak, jest to chluba. I teraz kolejna część tego rozdziału. To jest kontynuacja. Patrzycie sobie w obserwacje, notatki z obserwacji całego listu z zarysu. Macie rozdział 5. To macie cały fragment, który mówi o tym, że ofiara Jezusa pojednuje przez wiarę grzesznika z Bogiem. I ta część, którą mamy teraz, będziemy rozważać, mówi o tym, że grzech przez jednego spowodował potępienie i śmierć wszystkich. A Bóg przez Jezusa dał usprawiedliwienie, czyli jak przez jednego grzech wszedł na świat, to tak przez jednego przyszło usprawiedliwienie do życia. Bo tamten sprowadził śmierć, a ten przyniósł życie. I to jest kontynuacja wywodu Pawła na temat tego, dlaczego była potrzebna łaska, do czego było potrzebne usprawiedliwienie ofiara Jezusa Chrystusa. I ten fragment, który mamy teraz pod rozwagą, będziemy mieli pod rozwagą, precyzyjnie to tłumaczy. Ale właśnie zanim to zrobimy, to była propozycja bodajże Rafała tydzień temu, żeby przypomnieć sobie te wydarzenia, które miały miejsce w Edenie. Bo nie jest wykluczone, że nie wszyscy dokładnie pamiętają te szczegóły, na które Paweł zwraca tutaj uwagę, bo tu Paweł zwraca uwagę tylko na pewne szczegóły, które są istotne z perspektywy zagadnienia, które omawia. I żeby mieć świeższy pogląd na tą sprawę, bo o ile zagadnienie dzieła i osoby Jezusa Chrystusa jest omawiane już od początku listu praktycznie, o tyle to, jak grzech przez jednego człowieka wszedł na świat, do tej pory nie było omawiane. Było omawiane, że grzech jest, że ludzie grzeszą, że że tak naprawdę nie ma człowieka, który by przeżył swoje życie nie zgrzeszywszy ani razu, ale jak to się stało, to Paweł dopiero tutaj w tym fragmencie tłumaczy. W związku z tym zrobimy właśnie sobie taką lekcję kontekstową do tego zagadnienia i zanim do niego przyjdziemy, tak jak pamiętacie, z Abrahamem było, że zrobiliśmy sobie taką lekcję kontekstową, tak może będzie dobrze, jeśli zrobimy sobie taką lekcję krótszą dzisiaj kontekstową. Bo ci, co pamiętają, to dla nich to będzie tylko powtórzenie. Oni nic nowego dzisiaj nie zobaczą. Natomiast nie jest wykluczone, że ktoś zobaczy coś, czego do tej pory nie widział. Bo to tak czasami jest też, że jak czytamy Słowo Boże i jakieś fragmenty czytamy po 3, 4, 5, 10 razy, ale dopiero za 11 możemy zauważyć coś, czego przez 10 razy nie widzieliśmy. Bo dopiero za 11 razem Bóg nam na to oczy otwiera. Dlatego do Słowa Bożego trzeba bardzo dużej pokory i nigdy nie można mówić, ja już to czytałem i ja wiem. Bo wielokrotnie to zaznaczam. Jeżeli ty już czytałeś i wiesz, to już się nic więcej nie dowiesz. To już postawiłeś nad swoją budowlą dach. I już twojej wiedzy, twojego rozwoju koniec jest. Ty już wszystko wiesz, ty już przeczytałeś, koniec, kropka. Ale człowiek, który chce poznawać Boga, który chce poznawać Słowo Boże, nigdy nie powie, że on już wie, on już wszystko przeczytał i on już wie. Dlatego, że on wie, że Bóg wszystko wie. I on będzie zawsze chciał, żeby Bóg mu jeszcze coś pokazał, żeby ta jego wiara wzrastała. I człowiek się też w ten sposób uczy pokory. Pokory do Słowa Bożego. Bo Słowo Boże nie jest naszym autorstwem, my nie jesteśmy autorami. Autorem jest Bóg. I tylko On wie, co tam napisał i co On ma na myśli. Jeśli On nam nie pokaże, to my sami tego nie zobaczymy. Więc warto o tym pamiętać, kiedy nawet powtarzamy, podejść z pokorą do Słowa Bożego i poprosić Boga, żeby pokazał znowu coś, czego jeszcze nie widziałem. Warto z pokorą podchodzić do Słowa Bożego. To taka moja wstępna informacja, zachęta. Temat lekcji, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. To jest lekcja, której mottem, tytułem lekcji jest fragment z 5 rozdziału Listu do Rzymian, 12 werset. Tak. Bo jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. I dzisiaj sobie przypomnimy, jak to się stało i co tam się wydarzyło. I jeśli będziemy mieli możliwość za tydzień się spotkać, to będzie łatwiej nam zrozumieć wywód Pawła. Będziemy już mieli wstępną analizę. Słuchajcie, i idziemy sobie do Księgi Rodzaju, do rozdziału 2. I przeczytajmy sobie rozdział 2 od 7 wersetu do 17. 10 wersetów rozdziału 2 od 7 do 17.
Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Pan Bóg zasadził też ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ukształtował. I wywiódł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których owoce były dobre do jedzenia oraz drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. a z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ogród i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która okrąża całą ziemię Hawila, gdzie znajduje się złoto. A złoto tej ziemi jest wyborne. Tam też jest bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki, Gihon, ta okrąża całą ziemię Kusz. Nazwa zaś trzeciej rzeki, Hiddekel, płynie ona na wschód ku Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi: możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Mm-hmm. I jakie tu mamy informacje? Bóg
zasadził ogród.
Tak.
I umieścił tam człowieka, którego można było
ziemi.
Jak Bóg się kontaktuje z człowiekiem?
Rozmawiamy.
Czy jest jakaś przeszkoda?
Nie.
Nie ma żadnej
przeszkody. Relacja bezpośrednia.
Bez żadnych przeszkód. Jest relacja z Bogiem. Bóg jest przyjacielem Adama.
Stwórca i stworzyciel.
Tak, ale jest między nimi pokój, przyjaźń. Bóg przyjaźnie, po przyjacielsku traktuje tego, którego stworzył. Dla kogo jest stworzony Eden? Zasadzony dla człowieka. Czyli Bóg przygotowuje człowiekowi ogród. W tym ogrodzie to jest jego dom. W tym ogrodzie co jest?
Drzewa. Które są miłe dla oka i mają owoc do jedzenia.
Czyli przygotowuje mu zastawiony stół. A po środku ogrodu są dwa drzewa. Drzewo
życia
i drzewo po środku ogrodu. Punkt centralny, nie trzeba szukać.
Wiadomo, które to jest.
Z którego drzewa nie wolno jeść? Z poznania dobra i zła. Z drzewa życia jak najbardziej. Zaraz się dowiemy, dlaczego. Nie wolno jeść z drzewa poznania dobra i zła. Dlaczego?
Dlatego, że jeśli zje, to umrze.
Tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tak.
Drzewo poznania dobra i zła. I to jest... Jak byśmy nazwali to, co mówi Bóg?
Prawo.
Prawo. Zasady. W Edenie obowiązują zasady. Kto ustala te zasady?
Bóg.
Bóg ustalił zasady funkcjonujące w Edenie. Czy te zasady są trudne i skomplikowane?
Nie, proste.
Czy problem jest je zapamiętać?
Nie.
Czy są zawiłe?
Nie.
Czy są powiedziane w sposób oględny, zaowalowany?
Jednoznaczny.
Informacja jest prosta, klarowna, pozostawiająca człowiekowi co? Praktycznie wszystko. Ograniczenie jest bardzo wąskie. To nie jest tak, że musisz szukać drzew, z których będziesz jadł. Bo większość niej, teraz masz tu rozpiskę, a jak się pomylisz, to będzie źle. Nie. Po pierwsze, drzewo poznania dobra i zła rośnie na środku sadu. Dwa, wiadomo, że jest to drzewo poznania dobra i zła. I tylko z tego jednego drzewa człowiek nie powinien, nie wolno mu jeść. Dlatego, że Bóg ostrzega. To drzewo, byśmy tak w cudzysłowie powiedzieli, jest trujące. Zjesz ten owoc i umrzesz. Dnia, w którym zjesz, umrzesz. To jest owoc, który przyniesie ci śmierć. Adam nie definiuje tej śmierci, on nie wie, co to jest. Ale przyniesie śmierć. Teraz kto to mówi? Mówi to ten, który stworzył go, który dał mu życie.
Opiekuje się.
Prawda? Opiekuje się nim. Ktoś, kto powołał go do życia. Ktoś, kto przygotował dla niego miejsce zamieszkania. Ktoś, kto przygotował dla niego zastawiony stół, jedzenie. Ten, kto jest jego przyjacielem. Więc jest tylko jedna informacja. Jeden zakaz. I w wyniku tego zakazu, czy Adam by głodował? Nie. W żaden sposób nie ogranicza to jego funkcjonowania. On może chodzić syty, wszędzie ma dostęp. Nie jest w żaden sposób ograniczony. Jego życie nie jest... Nie ma problemów żadnych. To jest też bardzo ważne, słuchajcie, w jakim zakresie to prawo go obowiązuje. Ma pełną swobodę. Ok, to teraz to już mamy sobie omówione. A społeczność z Bogiem, Bóg daje mu wszystko. Jest drzewo życia, z którego może jeść. Jest drzewo poznania dobra i zła, z którego jeść nie może.
Możesz jeść dowoli z każdego drzewa.
Tak, dowoli. Ile chcesz, ile
dasz
rady.
Ile potrzebujesz, tyle jest.
Tak. Dobrze. I potem jest tak, że Bóg, widząc, że Adam jest samotny, że zwierzęta wszystkie, które stworzył, nie są mu pomocą odpowiednią. No, są, ale to nie jest to, czego Adamowi potrzeba. Adam sam nawet nie wie, czego mu potrzeba, ale Bóg wie. I Bóg zsyła na Adama sen, już nie będziemy tego czytać, i stwarza, biorąc jako podstawę jego żebro, stwarza mu pomoc odpowiednią. Kobietę, żonę. I błogosławi. I teraz przechodzimy sobie do rozdziału trzeciego i przeczytamy sobie rozdział trzeci cały. A potem wynotujemy te rzeczy, które nas interesują. Przeczytajmy sobie rozdział trzeci.
Tak.
Tak.
A wąż był najbardziej przebiegły niż wszystkie, bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, który jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Adam odpowiedział: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. Pan, Bóg, zapytał kobietę: co zrobiłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i zjadła. Wtedy Pan, Bóg, powiedział do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. A do kobiety powiedział: wielce pomnożę twoje cierpienia i twoje poczęcia. W bólu będziesz rodzić dzieci. Twoje pragnienie będzie ku twemu mężowi, a on będzie nad tobą panować. Do Adama zaś powiedział: ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał roślinę polną. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących. I Pan Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Wtedy Pan Bóg powiedział: oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągał swojej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Pan Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegł drogi do drzewa życia.
Okej. Okay. Jak grzech przez jednego człowieka wszedł na świat?
Wąż zainicjował problem.
Tak. Otwórzmy sobie Apokalipsę, 12 rozdział, 9 werset. Zobaczmy, kto to jest ten wąż. Tak, 9 werset.
I wrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.
Kto jest tym wężem?
Szatan.
Diabeł, szatan. Z innych miejsc wiemy, że szatan miał czego robić, pilnować, strzec, żeby nic złego się nie stało w Edenie. Był jako stróż, a okazał się zdrajcą. O nim innym razem. Bo kiedyś też było takie studium, jak grzech wszedł na świat i wtedy omawialiśmy również kwestie szatana. Ale co mu się udaje?
Zwieść kobietę.
Oszukać
kobietę, Ewę. Czy ona jest sama?
Nie, jest z mężem.
Kto jest z nią?
Z mężem.
To napisane. Kto jest z nią? No, który to fragment? Kto przeczyta?
Szósty.
No, co tam jest napisane?
A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią i on zjadł.
No, kto z nią był?
No.
Był z nią, nie była sama. Ona zerwała ten owoc, zjadła go, dała jemu i on zjadł. Kto komu był pomocą?
Ewa.
Kobieta.
Miała być pomocą.
Żona mężowi. Na kogo spada odpowiedzialność?
Na męża.
Na niego.
Na głowę.
Dlatego jak będziemy czytać rozdział 6, to tam nic o Ewie nie znajdziecie. Wszystko jest o Adamie. Ewa daje się oszukać wężowi, czyli diabłu. Zrywa z drzewa owoc, z drzewa poznania dobra i zła owoc. Zjada, daje Adamowi, który też zjada ten owoc. I co im się dzieje?
Otworzyły się im obojga.
Zobaczyli, że
są nacy.
Jaki był skutek tego?
Wstyd.
A diabeł co im obiecywał?
Wiedz, że będą im bogowie.
Będą jak bogowie, tak.
A Bóg się wstydzi?
No nie, dobro im obiecał, a przyszło na nich zło.
Czyli oczy im się otworzyły, ale skutkiem tego było zło. Czyli diabeł ich oszukał. I oni to zobaczyli, ale już było za późno. Co zrobili?
Skryli się.
Najpierw
zrobili przepasy.
Z liści zrobili sobie takie prowizoryczne ubranie. I?
Jak usłyszeli pana.
Dlaczego zrobili sobie ubranie?
No bo się wstydzili.
Kogo?
Boga.
No. Ale Boga jeszcze
siebie
nie.
Nawzajem. Najpierw
siebie nawzajem. A jak Bóg przyszedł, to się w krzaczory schowali.
Mieli być jak bogowie.
Dokładnie. A oni się zaczęli wstydzić.
Mhm. Będziecie jak Bóg, równy z równym. Tak. A oni się chowają.
Będziecie jak bogowie. Będziecie wiedzieć wszystko tak jak ten, który wam powiedział nie wolno. On jest zazdrosny. Zrobili sobie prowizoryczne ubranie i co? Nagle Bóg zawołał Adama. Gdzie jesteś? Bo usłyszeli głos Boga chodzącego po sadzie z wiatrem. I jaki był skutek tego, jak to usłyszeli? Wcześniej co robił Adam?
Rozmawiał z Bogiem.
Czekał, aż Bóg przyjdzie. A teraz co robi?
Zlął się. Chował się. Ukrył się.
Jeżeli dwie osoby mają ze sobą kontakt i pragną się spotkać, to co mówimy o takiej relacji?
Przyjaźń.
Otwarta jest.
Otwarci są na siebie. A kiedy ktoś kogoś unika,
nie chcę z nim się widzieć.
To mówimy, że to są przyjaciele?
No, nie.
Coś się zmieniło w relacji Bóg-człowiek. Pojawił się wstyd i unikanie. Ta więź została zerwana. To nie wróci. Nie da się cofnąć czasu. I nie da się cofnąć tej decyzji. I Bóg to wiedział. I co odpowiada Adam? Zobaczcie, jak Bóg pyta, gdzie jesteś.
Ciekawe, Bóg woła Adama, nie Ewę.
Tak, Bóg woła Adama. Gdzie jesteś i co on mówi?
Usłyszałem twój głos w ogrodzie i zlękłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem.
Przestraszyłem się, jestem nagi, się ukryłem. Nie chcę ci się pokazywać na oczy. Całkowicie odwrotne zachowanie niż to, które było wcześniej. Jest unikanie Boga. Ten pokój z Bogiem zamienił się w niepokój.
Zaczął źle się czuć w obecności Boga.
Dokładnie. Bóg co odpowiada?
Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa?
Kto ci powiedział? Czy jadłeś z tego drzewa, o którym mówiłem, żebyś nie jadł? Adam mówi, tak, zjadłem. Tak
nie.
On tak nie przyznaje się tak. Do...
Którą ty mi dałeś?
Przerzuca winę na inną osobę.
Właśnie.
Usprawiedliwia się.
Tak. Adam się usprawiedliwia. Czyli co robi? To są konsekwencje. Zło pociąga za sobą zło. Lawina ruszyła. Nic już jej nie może zatrzymać. Adam się tłumaczy?
Tak.
Jak się tłumaczy?
Że to żona, Ewa, którą dał Bóg.
Czyli kto jest winny
Bóg.
Temu? Bóg jest winny temu, że Adam zjadł z drzewa poznania dobra i zła. Bo gdyby Bóg nie dał tej
kobiety,
to on by nie zjadł. Jak się tłumaczy Ewa?
Ewa zjadła mnie na węża.
Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Żeby nie wąż, nie byłoby problemu. Popatrzcie, jedno i drugie zaczyna brnąć. Coraz gorzej jest z nimi. Jak reaguje na tą sytuację, na te słowa Bóg?
Przeklina węża.
Po pierwsze, przeklina węża. Po drugie.
Kobietę przeklęstwo.
Przeklina kobietę.
Tak. I później męża.
Przeklina Adama.
I wygania ich.
Jakie są konsekwencje przekleństwa Adama?
Jeszcze przeklina ziemię całą.
Przeklina też całą ziemię.
Który to jest?
17. Przeklęta będzie ziemia z twego powodu.
Przeklęta będzie ziemia z twojego powodu. Czyli Bóg przeklina węża, przeklina ludzi i przeklina ziemię, którą stworzył.
Pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.
Umrzesz. Dzisiaj zapadł wyrok. Nie zostanie wykonany od razu. Ale będziesz żył, pracował w pocie czoła i w końcu umrzesz. Wrócisz do ziemi. Nie poruszamy tutaj kwestii tego, co z jego duchem. To nie jest zagadnienie w tym miejscu. Nie mieszajmy tego. Wyprzedzam pytania ewentualne. Z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Skończy się twoje życie. Umrzesz. Co następnie robi Bóg?
Żąda ubranie ze skóry.
Robi im ubrania. I co robi następną strategiczną rzecz?
Wygania z rany.
Dlaczego?
Bo tam jest drzewo
aby
życia.
Nie, tak.
Tam jest
aby
drzewo
nie
życia.
Jadł, tak, aby nie jadł drzewa życia.
Ponieważ oni mieli jeść drzewa życia i żyć.
Żyć na wieki.
A Bóg powiedział, śmiercią umrzesz. Umrzesz. Umrzesz, w proch się obrócisz. Dlatego Bóg odcina ich od tego źródła, drzewa życia, które było pośrodku sadu. I stawia straż, której żaden człowiek nie przejdzie. Straż anielską. Człowiek zostaje odcięty od czego?
Od relacji z Bogiem.
Od pełnej relacji z Bogiem w Edenie. Takiej nieskrępowanej relacji. Od miejsca, ze swego domu zostaje wyrzucony i od życia zostaje odcięty.
Tak, bo umiera.
Czyli relacja z Bogiem w sferze duchowej jest odcięty od Boga, ale jest odcięty również od źródła życia. Jego końcem jest śmierć. W proch się obrócisz. Czyli Bóg poddaje ich karze, wygania ich z Edenu, skazuje ich na śmierć, tak? I zapowiada życie w znoju.
Wykonuje to, przed tym, czym ostrzegam.
To, co zostało zapowiedziane, zostało wprowadzone w życie. Maszyna ruszyła. Adam może czekać tylko na śmierć, mając w perspektywie mozolne życie. I to nie krótkie. Patrzymy na to z perspektywy, no, żył 900 ileś lat.
30.
Chcielibyście w mozole? Zastanówcie się. Dobrze. W mozole 900 lat.
930.
Z jednej strony, no, tak długo żył, super miał, nie? To trzeba byłoby jego zapytać. Czy było super, patrząc na to, co się dzieje z jego dziećmi. To jak gdyby kolejny temat. Ale co się dzieje? Bóg zapowiada śmierć fizyczną i zakończenie życia na ziemi. Przestaje mieć społeczność z człowiekiem. Ona zostaje zerwana. Już nie można powiedzieć, że są przyjaciółmi. Prawda? Ok. Księga Rodzaju, zobaczcie, teraz mamy 4 rozdział. Przeczytajmy sobie od 5 do 10 wersetu. A może inaczej. 4 rozdział przeczytajmy sobie od 1 wersetu. 2 pierwsze wersety najpierw.
Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kainę. I powiedziała, otrzymałam mężczyznę od Pana. I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem.
No dobra, czytajmy dalej ten cały fragment. Mamy czas do wersetu 10.
Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel przeniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę. Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain gniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział, nie wiem, czy ja jestem stróżem mego brata? Bóg zapytał, cóż uczyniłeś? Głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi.
Zostali wygnani z Edenu. I?
Bóg ich nie zostawił.
Urodziły im się dzieci. Lepsze niż oni?
Takie same.
Niestety w tych samych ciałach. Poddanych śmierci. Kain był zły, Abel chodził z Bogiem, miał relację z Bogiem, ale niestety umarł w tragiczny sposób, ale umarł. Kain też umarł. Nie czytamy, że on umarł, ale jestem przekonany, że umarł. Nie żyje do dziś. Mijają lata. 6 rozdział, 11, 12 werset.
A ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a oto była zepsuta, bo wszelkie ciało wypaczało swoją drogę na ziemi. Wypaczyło.
Tak. Wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi. Mijają lata. I dzieci, ludzie, którzy się rodzą jako potomstwo Adama i Ewy, mają skłonność do dobrego czy do złego?
Do złego.
Niestety. Pojawiają się pojedyncze osoby, jak Abel, Henoch,
Noe,
którzy byli sprawiedliwi w swoim otoczeniu, w swoim rodzie. Ale co ich łączy z wszystkimi innymi? Zobaczcie, Księga Rodzaju, 9 rozdział, 28-29 werset.
I Noe żył po potopie 350 lat. I wszystkich dni Noego było 950 lat. I umarł.
I umarł.
Wszyscy umarli.
Chodził z Bogiem, ale co? W tym ciele musiał umrzeć. Nie czytamy, kiedy zaczął chodzić z Bogiem. Tak. Tego Biblia nam nie mówi. List do Hebrajczyków mówi, że byli to mężowie wiary, którzy ufali Bogu. Nie czytamy w tym miejscu o tym, że byli nieposłuszni, jak byli nieposłuszni. Czytamy, że byli posłuszni Bogu, chodzili z Bogiem. Natomiast wiele innych fragmentów Pisma Świętego mówiących o ludziach, którzy mieli te same ciała, bo byli potomkami Adama i Ewy w którymś pokoleniu, którzy chodzili z Bogiem jak Dawid, jak prorocy Samuel, Eliasz, ale czytamy o nich, że mieli też chwilę, że postępowali nie tak, jak się Bogu podobało. Ale ich postawa całościowa była taka, że Bóg błogosławił ich i wybaczał im, kiedy wyrażali swoją skruchę. Więc co łączy tych wszystkich ludzi, jak Kain, Abel, Henoch, cała ich rodzina i wszyscy ludzie. Noe, jego rodzina, co ich wszystkich łączy?
Zniszczalne, grzeszne ciała.
Wszyscy mają te same ciała.
Które umierają.
Które umierają. Wszyscy są odcięci od czego?
Od społeczności z Bogiem.
No nie. Nie powiedziałbym, żeby Noe był oddzielony od społeczności z Bogiem. No, chodzi z Bogiem. Od drzewa życia są oddzieleni. Ciąży na nich co?
Przekleństwo.
Jakie?
No, może tak
śmierć
Adama.
Adama.
Adama. Adama. Ewy, która rodzi.
Nie jego grzech. To on zerwał z drzewa. Natomiast dzieci, które się rodzą, rodzą się z ich ciał. Dawid powiedział, w grzechu mnie poczęła moja matka. Dlaczego? Bo Dawid ma świadomość, że jego rodzice nie byli doskonali i on dziedziczy po nich to wszystko. Czyli dziedziczymy po Adamie i Ewie ciała, grzeszne ciała. I jako cała ludzkość przejmujemy spuściznę oddzielenia od Boga, bo nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie mają społeczność z Bogiem, bo taki był plan. Więc nawet pojedyncze osoby, wyjątki nie są tym, co burzy tą regułę. Ponieważ kiedy Bóg ma zamiar sprowadzić potop na ziemię, to ilu sprawiedliwych się znajduje?
Jeden.
Noe i jego rodzina najbliższa. Najbliższa. A gdzie jego wujkowie, ciotki? Gdzie dalsza rodzina? Gdzie jego ojciec?
Nie weszli do arki.
Nikt nie wszedł do arki. Nie byli sprawiedliwi w oczach Boga. I to jest konsekwencja tego, co zrobił Adam. Adam i Ewa, kiedy byli w Edenie, co mieli? Społeczność z Bogiem. Pokój z Bogiem. Pokój. Pokój. Relacje z Bogiem. Nie było wrogości między nimi. Przyjaźń. Tak? Co jeszcze mieli?
Drzewo życia.
Kto im dał te drzewo życia? Bóg. Mogli żyć. Co było dla nich najważniejsze?
W praktyce okazało się, że oni...
Coś innego niż chciał Bóg. Niż zamierzył Bóg dla nich. Podjęli złą decyzję, dali się oszukać. Zgrzeszyli. Tak to nazywa Biblia. Na skutek grzechu, a grzech, co oni konkretnie zrobili?
Złamali przykazanie.
Złamali prawo. I to jest grzech. Złamanie prawa równa się grzech. Jaki był skutek? Zostali wygnani z miejsca, w którym mogli żyć i mieć społeczność z Bogiem.
Które Bóg im dał.
Zostali wygnani z Edenu i pozbawieni dostępu do drzewa życia. Co dalej? Co zrobił Bóg? Powiedział, jeszcze bardziej was kocham.
Przeklął
ich. Nastąpiła wojna. Wrogość między nimi a Bogiem. Bóg przeklął ich i całą ziemię i całe potomstwo. Wskazując ich na co?
Na śmierć.
Z prochu powstałeś, proch się obrócisz. Zerwanie relacji z Bogiem to jest pierwsze. Nastąpiło od razu. Nierozerwalnie z Nim związana jest śmierć fizyczna, która przechodzi na wszystkich potomków, nawet tych, którzy mieli społeczność z Bogiem. Też umarli. To, że są dwa wyjątki, czytamy o Henochu, że zabrał go Pan i czytamy o Eliaszu, że porwał go Rydwan, nie zmieniają tego faktu. Że każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. I Adam i Ewa resztę życia gdzie spędzili?
Poza rajem.
Poza Edenem, bez dostępu do drzewa życia, w konsekwencji umarli. Bóg zapowiedział, że ich życie będzie miało kres. Ciało obraca się w proch. I wszyscy potomkowie Adama co dziedziczą? Te ciała, które nie mogą żyć wiecznie. Ciała, które ciągną do grzechu. Bo zarówno Adam, jak i Ewa zostali przeklęci. Ziemia, na której żyją, została przeklęta. Dziedziczą ciała obciążone grzechem. Na skutek tego, co się dzieje, co robią ludzie?
Grzeszą.
Więcej, mniej.
I umierają.
I potrzebują usprawiedliwienia. I ich życie nie trwa wiecznie. Końcem jego, każdego życia, jest śmierć. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi, począwszy od Adama, poprzez wieki łącznie z nami, jest co?
Śmierć,
ciało.
Ciało.
Grzeszne ciało. Rodzimy się w nim. Dziedziczymy je po przodkach, po rodzicach. I nic tego nie może zmienić. Czyli rodzimy się skazani na co? Na przekleństwo. Na śmierć bez nadziei. Pomijamy Chrystusa. To jest to, bo Chrystus został przewidziany od początku. Ja wyprzedzam te wszystkie myśli, ale musimy zobaczyć z perspektywy, bo Paweł co tłumaczy? Po co Chrystus przyszedł? Czemu łaska? Czemu trzeba uwierzyć? Gdzie to się zaczęło? Bo będziemy czytać, jak będziecie sobie czytać ten rozdział do końca, zwróćcie uwagę na to, co już wiecie. Czytajcie ten rozdział i spróbujcie wykorzystać te informacje, czytając, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Wykorzystujcie te informacje, których dzisiaj się dowiedzieliście, albo te, które sobie tylko utrwaliliście. Bo może ktoś wiedział wszystko i nic nowego się nie dowiedział, a jeżeli ktoś dowiedział się czegoś nowego, to też, żeby zwrócił na to uwagę i wykorzystał tą nową wiedzę, nową informację. A jeżeli pamiętacie to wszystko, kto pamięta, to żeby wykorzystał tę wiedzę, tą informację, czytając ten fragment, spróbując zrozumieć go, o czym Paweł tam mówi. Żeby zobaczyć, co przez jednego i co przez jednego. Co ten przyniósł, co ten przyniósł. O jakiej śmierci jest mowa? Bo Paweł będzie poruszał tutaj kwestię śmierci jeszcze dłuższy czas. Będzie mówił o śmierci, która jest brakiem relacji z Bogiem i będzie mówił również o śmierci tak zwanej fizycznej. Czy są pytania do tego, co przestudiowaliśmy, nie do listu do Rzymian? Tylko do tego, co przestudiowaliśmy. Czy coś jest niejasne? Czy coś w tym temacie, bo nie omawiamy wszystkich zagadnień, jak zauważyliście. Skupiamy się tylko na tych kwestiach, które będą potrzebne przy dalszym rozważaniu rozdziału 5. Czy są pytania?
Ja mam takie pytanie troszkę alternatywne. Bo tu w 4. rozdziale jest użyte słowo Jahwe, tak? Czy oni rozmawiając wtedy, ludzie do siebie używali tego imienia w tej formie?
A czytamy to w tym miejscu, że używali go, bo jest wymienione, ale pamiętajmy, że to księgę pisał Mojżesz.
No właśnie, czyli...
Kiedy słowo Jahwe było znane. Ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, czy oni używali słowa Jahwe, ponieważ to nie jest napisane. Nie czytamy tej, nie mamy tej informacji.
O tym Bogu po prostu.
Tak, o tym Bogu i Adam znał tego Boga, który potem przedstawił się Mojżeszowi jako ja jestem. Ale pamiętajmy też, że nie Adam spisywał tą księgę, a Mojżesz. On jest autorem pięciu ksiągów. To jemu Bóg te rzeczy objawiał, opowiadał, a Mojżesz to spisywał. Więc tyle mogę...
Czy w czwartym rozdziale jest napisane 26 werset, Setowi też urodził się syn i na domu...
Komu?
Setowi. Setowi. Mm-hmm. Też urodził się syn i nadał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, no ale jakby też nie pada.
To omawialiśmy w innym wypadku. Tam niekoniecznie chodzi o kwestię wzywania, wołania Boga, tylko w sensie nadużywania imienia Boga, mówienia o Bogu źle. Ten fragment jest taki, no tam interpretacja jest, może właśnie być taka lekcja, że to było wzywanie, ale w złym tego słowa znaczeniu. To jest inny temat, ja bym go nie chciał w tej chwili poruszać, ale warto sięgnąć do słownika i zobaczyć, co to znaczy wzywać tam, zobaczyć możliwości zastosowania tego słowa i też zobaczyć w kontekście, jacy to byli ludzie. Czy ludzie, którzy chodzili z Bogiem, czy ludzie, którzy nie chodzili z Bogiem. Kiedyś chyba to rozważaliśmy i natomiast to jak gdyby nie ma bezpośredniego związku z naszą lekcją, więc ja też nie chciałbym dzisiaj rozwodzić na ten temat, bo musiałbym sięgnąć też do wcześniejszych lekcji, sięgnąć do słownika, przygotować się po prostu do tego tematu, a nie, to nie jest tematem dzisiejszej lekcji. Ja mam pytania, czy wy macie pytania do dzisiejszej lekcji, do samego zagadnienia? Czy macie jakieś wątpliwości, czy pytania, czy coś się z tekstem nie zgadza, co ja powiedziałem? Bo, no, niestety, ale pewna interpretacja musiała się pojawić, ale ona się pojawia w szczątkowej wersji w kontekście piątego rozdziału. To, że wszyscy ludzie zaczęli grzeszyć i nawet ci, którzy chodzili z Bogiem, nie byli bez skazy, tego w tekście nie znajdziecie. Nie jest napisane, że jakie grzechy popełniał Abel, jakie grzechy popełniał Henoch i jakie grzechy popełniał Noe. Tego nie znajdziecie. Znajdziecie ich w zestawieniu z totalnie zdeprawowanymi rodzinami, a ich sprawiedliwy. Natomiast ta interpretacja, którą podałem, to jest szczątkowa interpretacja, ale ona też wynika z dalszej części rozdziału piątego, że niestety, ale w tych ciałach ludzie rodzili się ze skłonnością do grzechu. To była tylko kwestia czasu, kiedy ten grzech zostanie popełniony. I nie można było się wyrwać z tego ciała, nie można było się z niego uwolnić, nie można było nic zmienić. Rodziłeś się skazany na zagładę, potępiony. I nie ty byłeś winny tego stanu rzeczy, że się w tym ciele urodziłeś, a Adam. Twoje grzechy były twoimi grzechami, ale ciało, w którym je popełniałeś, nie było z twojej winy. To nie twoja wina, że ty takie ciało miałeś. Więc trzeba zrozumieć, co było zależne od człowieka, a co od niego było niezależne. To jest bardzo istotne, żeby zdefiniować te rzeczy, bo to jest istotne, żeby zrozumieć wywód dalej. Bo Paweł będzie o tym pisał. Śmierć panowała od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego grzechu jak Adam. Bóg nie rozliczał każdego człowieka indywidualnie. Bo gdyby tak było, to Noe, Abel może by dziś żyli, tak? Umarł, ale Bóg ma moc wzbudzić z martwych nawet. ale mamy pewną zasadę, która nawet to, że ci ludzie chodzili z Bogiem, ona nie została zachwiana, zburzona. Ale też wiemy, że Bóg, zanim stworzył świat, przygotował ratunek. Inne fragmenty o tym mówią. Ale patrzmy na to z tej perspektywy. Co się wydarzyło? Jakie nieszczęście, jeden czyn, jedna rzecz, jedna głupia decyzja, zupełnie irracjonalna by się mogło wydawać, choć wcale nie irracjonalna, jeśli popatrzymy na siebie samych, się wydarzyła. Warto się zastanowić nad tym głębiej. Warto się zastanowić głębiej nad tym, co się wydarzyło, niż tylko w formie takiego zestawu pewnych informacji, suchych informacji. Było tak i tak, pojedziemy sobie trochę po Adamie i po Ewie, tak, jacy to oni byli, tak. Zastanówcie się. Zastanówcie się, co się wydarzyło i czytając ten rozdział 5, warto po prostu myśleć, rozważać. Rozważać Słowo Boże. Czy są jeszcze pytania do tego zagadnienia? Coś, Rafał, sprawdzasz jeszcze, tak?
Ja sprawdzam, ale to powiem taką ciekawostkę, ale już jak zakończymy.
Dobrze. Ok. Czyli rozumiemy, co jest wspólne, co Adam sprowadził na ludzi i dlaczego, za co możemy Adama winić, a za co nie. Tak? Czemu on jest winny w naszym życiu, a czemu nie jest winny? Jest winny temu, że mamy ciało, które on nam dał, grzeszne. To jest jego wina. I on sprowadził na mnie w tym sensie potępienie. Bo grzechy, które popełniam, to już są moje grzechy. Nie jego. Okej, jeśli nie ma pytań, to zakończymy na dzisiaj.